Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś zapraszam Państwa do stoczni remontowej. Tym razem nie na wodowanie, ale na wyjątkowe spotkanie z tymi, którzy przepracowali w tym zakładzie całe swoje życie. Powiemy też o ściąganiu jachtu Zjawa 4 z Mielizny i o tym, jak pół wieku temu wyglądało szkolenie żeglarzy, a jak wygląda teraz. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Sala tradycji w Stoczni Remontowej w Gdańsku przed świętami zapełniła się wczoraj dawnymi pracownikami, którzy spotkali się przy okazji zakładowej Wigilii. Popularne opłatki gromadzą tych, którzy w tym zakładzie pracowali prawie pół wieku. Kto przyszedł?
Stolarze, kadłubowcy, mechanicy, elektrycy, spawacze. Pan Piotr Sojka jako prezes holdingu, no powiedzmy, jest ciągle tutaj z nami obecny, wspiera nas i swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. I powiedzmy, no, nam się bardzo dobrze razem z panem prezesem tutaj współpracuje, z panem prezesem Jarosławem, czyli prezesem Gdańskiej Stoczni Remontowej również. No i oby tylko tak było, tak zawsze, żeby stocznia była tą stocznią najlepszą w Europie. Prezes Gdańskiej Stoczni Remontowej, pan Jarosław Flont, a holdingu pan Piotr Sojka.
I oni na pewno tutaj dzisiaj przyjdą?
Na pewno dzisiaj tutaj przyjdą.
Pan od ilu lat w stoczni pracuje?
Od 85 roku.
Jako?
Na początek jako elektromonter na Wydziale Elektrycznym, później jako elektromonter, technolog na Wydziale Obsługi Statków, a od kadencji 2014 przewodniczący Związku Pracowników Gospodarki Morskiej.
To już emerytura?
Nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Jeszcze nie.
Ale większość tutaj ludzi już na emeryturze?
To znaczy 90% jest tu emerytów. 90%, aczkolwiek też są osoby z mojego zarządu, z zarządu związku, z komisji rewizyjnej i przedstawiciele poszczególnych wydziałów, aczkolwiek jeszcze może nie dotarli, bo powiedzmy to jest taka godzina, że jeszcze trwa praca, muszą się przebrać i dotrzeć tutaj.
Mam nadzieję, jak zdrowie dopiszę, będę przychodził dalej.
A pracy nie brakowało przez te lata na emeryturze? Pracy?
No pracy, no oczywiście. W domu nie ma co robić, więc trzeba sobie jakieś zajęcie szukać.
Ja jestem Stanisław Cyranowicz.
Antoni Rojewski.
Ile lat już w stoczni?
W stoczni ja pracowałem 42 lata.
Ja 44 i teraz emerytura za 20, no to razem przy stoczni.
No ja od robotnika zacząłem, a skończyłem na szefie inwestycji.
To w którym roku pan przyszedł do tego zakładu?
3 marca 1953 roku.
To Sołtka pan znał?
Pewnie, czy tak, ale oczywiście, naturalnie.
Stanisława Sołtka.
Tak.
Tego naszego przewodnika pracy.
Dokładnie.
Którego teraz pamiątka wielka stoi przy tak. Narodowym Muzeum Morskim.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Znałem go osobiście, spotykaliśmy się na różnych takich spotkaniach, zebraniach, rozmawialiśmy ze sobą, także dobrze wspominam.
No mógł tutaj siedzieć, żeby nie zawał.
No właśnie, właśnie.
Bo to choroba, mówią dyrektorów, ale choroba, Stanisław Sołtek był też, można powiedzieć, traserem, potem przeszedł różne szczeble, dokładnie. Tak jak pan. I chyba nawet potem awansował w tym swoim życiu, nawet doczekał się chyba w Stoczni Wisła jakiejś funkcji.
Tak, tak, tam był, on tam, dokładnie nie pamiętam, bo jeżeli pamięć nie mieli, to on tam był szefem produkcji chyba.
Zmarł młodo, jako 50-latek.
52 lata chyba miał, jak zmarł.
A co, zawał?
Zawał, miał zawał, tak.
A jak zdrowie panów?
Narzekać nie można, bo zawsze może być gorzej. A jeżeli chodzi jeszcze o ten pomnik Sołtka, to nie wiem, czyście Państwo zwrócili uwagę, że to jest jednostka, która ostatnia była budowana na zasadzie nitowania.
Tak, tak, mówiliśmy o tym już wiele razy. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o Was bardziej, o Waszej pracy. Zmieniły się pewnie technologie, zmienili się ludzie, zmieniło się wszystko w stoczni remontowej. A co się nie zmieniło? O tak zapytam.
Jak pani tutaj może popatrzeć dookoła, to są ludzie, którzy prawie od początku stoczni, od początku pracy w tej stoczni trwają. Trwają jeszcze, tą swoją emeryturę też to przenoszą, przechodzą, pytają się, jak jest z tego, współżyją z tą zakładą.
No przychodzą na spotkanie wigilijne, które jest raz w roku, więc humory i nastroje dopisują. A jak się pracowało w tych latach? Widział pan różnicę, jak to się zmieniało?
Pewnie, przeżywałem te różnice, uczestniczyłem w tych różnicach. Poza tym w 1953 roku to stocznia nie miała remontowa żadnych dźwigów. My żeśmy siłą ludzką przepychali dźwig, bo nie miał własnego napędu. Dopiero po tym jeden silnik, drugi silnik miał własny napęd. To były takie czasy dość ciekawe, wesołe, młode. Ale niestety taka była wtedy technologia, odbudowa. No a teraz jest inna technologia, są inne możliwości, inne są sytuacje i nie tylko ekonomiczne, ale i polityczne też, proszę Pani.
Jarek Flont. Znaczy ja pracuję w stoczni 24 rok, czyli już kilka tych wigilii jako pracownik, no i też chyba z 6 albo 7 jako prezes zarządu. I zawsze z przyjemnością w nich uczestniczę.
Ci Państwo tutaj, którzy przychodzą, mówili mi na przed chwilą o tym, jak ten zakład się zmieniał, jak przeżywali różnego rodzaju etapy, ale jest jedna rzecz niezmienna, prawda? Chyba właśnie ludzie w tym zakładzie, kapitał ludzki.
No my mamy taką umiejętność trochę wyróżniającą nas od innych, że dobrą tradycję łączymy z nowoczesnością i w związku z tym no te spotkania, w ogóle generacje stoczniowców, które no mamy tutaj już trzecie pokolenie pracujące niektórych rodzin, więc te generacje się spotykają przy okazji takich świąt, nasze koła emerytów są aktywne, także no staramy się z nimi trzymać kontakt, bo przecież oni tą firmę kiedyś założyli i no stanowili fundament tego, co dzisiaj osiągamy.
My jesteśmy teraz na spotkaniu wigilijnym w stoczni remontowej, bo tych podgrup stoczni holdingu jest kilka, prawda? Nie chciałabym w to wchodzić, ale nazw trochę się rozmnożyło przez te wszystkie lata. Kiedyś była tylko remontówka.
Spółką dominującą jest remontowa holding, tak? I to jest duża grupa przemysłowa, bardzo nowoczesna, która skupia w swoich szeregach dwie największe polskie stocznie, czyli Gdańską Stocznię Remontową, tu gdzie w tej chwili jesteśmy, i Stocznię Remontową Shipbuilding i 20 kilka podmiotów, głównie z branży morskiej.
Po prostu doczekaliśmy się emerytury. Nie było nabrzeży takich, było jakieś parę, tam nie było takiego Z2, zakładu masowców. Tam się chodziło, jak to się mówi, można było się opalać w krzakach, a teraz są hale, doki i tak dalej, także... No to jest inna stocznia zupełnie.
Dźwigów nie było.
Tak. Nie, dźwigi były, ale inne. Żurawie, bociany tak zwane.
Bociany. Bo na minus to wiadomo, że nie powiecie.
Na plus, żeśmy przeżyli to.
Emerytury stoczniowców podobne do górniczych?
Chyba nie.
No zależy. Zależy.
A zależy od czego?
No od zarobków, no.
Kto najwięcej w stoczni zarabiał, remontowej? Jak to jest? Oprócz prezesa, a mówimy o pracownikach tych na produkcji.
No na pewno. W pierwszej fazie przykładowo na przykład nadzór miał niskie uposażenie, później już miał znacznie wysokie w stosunku do pracowników. No i teraz tak jest. No, ale to jest
i
chyba
co, nadzór najwięcej zarabiał?
Z początku na pewno najwięcej zarabiali malarze, konserwatorzy i spawacze, kadłubowcy, czyli generalnie. Były takie zawody jak elektryk czy maszynowiec, byli takie jakby tak odsunięci na boczny tor. Następnie to się zmieniło, nie? I de facto teraz już no to się wyrównało, jeżeli chodzi o stawki, zarobki.
A za chwilę o ściąganiu z Jawy 4 z mielizny u wybrzeży Szwecji. Jutro rano rozpocznie się akcja ściągania z mielizny jachtu z Jawa 4, gdyńskiego jachtu należącego do Centrum Wychowania Morskiego. Jacht po kilku etapach wracał z wielomiesięcznej podróży przez Atlantyk. Wracał tym razem ze Szkocji i w okolicach Szwecji wpadł na mieliznę. Teraz wszyscy czekają na specjalny dźwig pływający, który musi podnieść jacht, zapakować ją na specjalną barkę rusztowanie i w ten sposób wrócić do Polski. W jednym z etapów kapitanem na zjawie był kapitan Waldemar Mieczkowski.
To był ponadroczny rejs. Jacht wypłynął jesienią zeszłego roku z Bałtyku. Płynął wzdłuż wybrzeży niemieckich, holenderskich, francuskich. Później na Lizbona, potem Wyspy Kanaryjskie, potem Karaiby.
To nie był gdyński kapitan?
To znaczy, kapitanowie się zmieniali w tych rejsach. Kapitanowie się zmieniali. Ja również brałem udział w części tego rejsu, ponieważ jacht później z Karaibów płynął do Stanów, ze Stanów przez Bermudy, przez Atlantyk na Azory. Na Azorach ja przez 3 tygodnie pływałem z jawą. Później jacht z Azorów popłynął z kolejnym kapitanem do Lizbony, potem na Morze Śródziemne i po kilku rejsach na Morze Śródziemne wracał etapami do Europy. W ostatnim rejsie kapitanem był Marek Rundsztuk z Milanówka. Zresztą bardzo doświadczony kapitan, który już wcześniej tym jachtem płynął, zresztą przeprowadzał ten jacht z Miami przez Bermudy na Azory, a później pływał na Azorach jako mój zastępca. Także bardzo dobrze znał jacht i miał olbrzymie doświadczenie.
I rozumiem, to był ostatni etap. Ze Szkocji płynęli?
Tak, to był rejs z takiego portu szkockiego Peterhead, niedaleko Aberdeen i miał kończyć się w Gdyni, to już był ostatni etap tej wyprawy. Zresztą to była wyprawa poświęcona troszeczkę historii Władysława Wagnera, który na 3 zjawach opłynął świat dookoła. Jacht w swojej podróży odwiedził w brytyjskiej wyspie Dziewicze i wyspę Beef Island, tam gdzie osiedlił się i zmarł Władysław Wagner. Miało to być takie symboliczne jakby dokończenie okrążenia świata, dlatego że Wagner nie zakończył swojego rejsu w Gdyni, tylko w Wielkiej Brytanii. Jak miał wrócić do Polski, także... No i wróci oczywiście. Jestem przekonany, że wróci do Polski.
Kto prowadzić będzie tą operację? Bo to jest operacja trudna. Na świecie jest, wiem, zaledwie kilku takich specjalistów.
Akcję będzie prowadził Holender Johan Fox. Dlaczego potrzebni są tak zwani salvage masterzy? To są operacje bardzo trudne z kilku przyczyn. Po pierwsze, chodzi o to, żeby nie spowodować katastrofy ekologicznej. Po drugie, a druga sprawa, po to, żeby nie zniszczyć jachtu. Ponad to, co już się wydarzyło. Dlatego trzeba taki plan precyzyjnie opracować i umiejętnie wprowadzić w życie.
I to może trwać w sumie ile?
No to może trwać kilka dni. No, dzisiaj plan, tak zwany salvage plan, musi być opracowany, zatwierdzony przez Coast Guard szwedzki. Także tutaj to trochę potrwa. Z tego co ja wiem w tej chwili, właściwa akcja rozpocznie się dopiero po niedzieli. Pogoda się poprawi. Być może trzeba będzie sprowadzić dźwigi pływające po to, żeby jacht podnieść, sprawdzić, czy gdzie są ewentualnie przecieki, zabezpieczyć to i odholować do Polski. Także takie uderzenie o dno nie powinno spowodować większych uszkodzeń. Poza tym no, to jest jak drewniany, czyli nawet jeżeli gdzieś jest wyłamany kawałek planki, to tą plankę można łatwo wymienić, to nie jest problem. Z tego, co ja się orientuję, urządzenia wszystkie są zabezpieczone i działają. Tam się nic więcej złego nie powinno było wydarzyć. Także jestem przekonany, że w przyszłym sezonie jacht po prostu w dobrej formie będzie pływał. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come. Firma Energa stawia na młodych żeglarzy. Firma wspiera młodzież już od kilku lat. Podsumowanie tegorocznej edycji Energa Sailing miało miejsce kilka dni temu na stadionie w Gdańsku. Do audycji zaprosiłam także kapitanów żeglugi Wielkiej Krystynę i Wacława Liskiewiczów, by o nauce żeglowania opowiedzieli przy okazji zakończonego programu Energa Sailing. Ale najpierw opowiemy o programie wspieranym przez tę firmę.
Maciej Szafran, Polski Związek Żeglarski. W tym roku w programie Energa Sailing wziął udział ponad 13 tysięcy dzieci na terenie całej Polski. 200 dzieci bezpośrednio uczyło się żeglarstwa przez cały rok, natomiast dotarliśmy do 3000 dzieci w ramach warsztatów edukacji żeglarskiej w szkołach, które promują nie tylko program, ale również zdrowy styl życia, bezpieczeństwo nad wodą, no i oczywiście żeglarstwo.
To jest program generalnie adresowany do dzieciaków z całego kraju, czy tylko na Pomorzu?
Program jest ogólnopolski i dzięki wsparciu zarówno sponsora Grupy Energa, jak i Ministerstwa Sportu i Turystyki docieramy do dzieci w całej Polsce. Mamy 10 ośrodków. Planujemy rozwijać w dalszym ciągu program na kolejne miasta, na kolejne regiony. Na chwilę obecną łączna suma uczestników to jest ponad 13 tysięcy dzieci w całym kraju. I tutaj bardzo dużym katalizatorem tych działań są właśnie warsztaty edukacji w szkołach. 13 tysięcy dzieci to jest liczba, do których dotarliśmy bezpośrednio tylko w tym roku. Rozgraniczamy tutaj dwie liczby. Pierwsza liczba to jest liczba dzieci, które uczyły się z nami przez cały rok żeglować. Jest to liczba 4 tysięcy dzieci. A jeżeli chodzi o warsztaty edukacji żeglarskiej, zarówno te na wodzie, jak i te w szkołach, to docieramy rokrocznie do blisko 10 tysięcy dzieci. Podsumowania, szacunki dokładne przed nami, one będą na początku stycznia. Niemniej jednak mówimy tutaj o kilkunastu tysiącach dzieci rocznie, co daje nam kilkadziesiąt tysięcy w skali programu na dzień dzisiejszy.
Co te dzieciaki miały do dyspozycji? Co robiły podczas tych zajęć?
Dzieci przede wszystkim uczyły się żeglować, ale również pozyskiwały informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą, zdrowego stylu życia. To są wartości, które promujemy razem z programem. Żeglarstwo bardzo wszechstronnie rozwija. My promujemy nie tylko sport, ale również aktywność ruchową. Te wszystkie wartości są przemycane niejako przy edukacji żeglarskiej i dzięki temu bardzo wszechstronnie dzieci się rozwijają, biorąc udział w naszych zajęciach. Rozbudzamy również ich wyobraźnię, wskazujemy drogę od początkującego adepta żeglarstwa do mistrza i takich mistrzów dzisiaj na podsumowaniu tutaj ze sobą mamy. Są to ambasadorzy programu w osobach Przemysława Mierczyńskiego, Piotra Myszki, Pawła Tarnowskiego z dorobkiem medalowym na poziomie przecież Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. I to właśnie oni wskazują ten wzór i inspirują, rozbudzają wyobraźnię najmłodszych uczestników programu.
Założeniem tego projektu było, że przyciągamy tą młodzież, która nie jest zrzeszona, która jeszcze nie miała przyjemności brania udziału w kursach w szkółkach żeglarskich i dopiero po tym początkowej fazie udziału w tym projekcie jest skierowana do klubów i tam dalej już kontynuuje swoją przygodę z żeglarstwem. Część z nich oczywiście przeżywa tą przygodę i potem mije sumina, a część naprawdę zostaje przyjęta do klubów i tam dalej już osiąga swoje sukcesy, czy w klasie A, w grupie A, w klasie optymistycznej, czy tam dalej już faza starszych. To, co jest najważniejsze chyba na Pomorzu z żeglarstwa sportowego, to deski, windsurfing został ta klasa włączona do tego programu w tej czwartej edycji, co znacznie poszerzyło krąg zainteresowanych klubów i młodzieży.
Tyle Bogusław Witkowski z Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a za chwilę kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz i jej mąż kapitan Wacław Liskiewicz o szkoleniu żeglarskim w latach 60. Tak więc wracamy do rozmowy o edukacji żeglarskiej. Gośćmi magazynu morskiego są dziś kapitan Krystyna i Wacław Liskiewiczowie. Pytam ich, gdzie uczyli się pływać i jak patrzą dziś na takie szkolenie.
To było też uzależnione od wejścia w ten proces wielkich firm czy państwa, bo wtedy tych wielkich firm prywatnych nie było.
Wtedy to była taka dość prosta droga. Takie dziecko powinno, czy młodzież powinna się była zapisać do klubu. Tych klubów było wiele, no niektóre były głównie na młodzież nastawione. To było przede wszystkim harcerstwo. I tam jak taki dzieciak chciał, był bardzo chętny, wkładał wiele wysiłków, to no to był przez klub popierany, potem na przykład dostawał, jeśli to były jakieś zajęcia regatowe, jednostkę do dyspozycji. No ci potem najlepsi to mieli już wsparcie jako powiedzmy zawodnicy klasowi. I tak na dobrą sprawę to bardzo niewielki wkład własny musiał być. I to było możliwe, może dlatego to było bardzo masowe, dlatego że zaczynało tych kandydatów na żeglarzy na ogół bardzo dużo, potem zostawało gdzieś 10%, ale to jest chyba naturalny taki odsiew, zresztą w bardzo wielu dyscyplinach. Zaczyna dużo, potem część odpada z takiego powodu, część z takiego. Na pewno zostają ci najbardziej zaangażowani i prawdopodobnie najlepsi.
A ten sprzęt, opłacenie zajęć, to w czym trenowali, to na czym pływali, to było zapewniane przez klub.
I nasz klub akademicki, klub morski, prowadził zajęcia dla dwóch szkół, zresztą z biednych dzielnic, bo to była jedna z Sobieszewa, a druga chyba z Oruni czy skądś. Tak. Gdzie dzieci przychodziły po prostu do zajęć, dostawały sprzęt, nie dostawali instruktora, tyle że musieli dojechać. Nie było żadnych specjalnych problemów. Zresztą to towarzystwo, z tego towarzystwa część została do tej pory ludzi w klubie. Mają zresztą własne jachty i też pływają, więc to jakoś była sprawa tak stosunkowo nieźle zorganizowana. Zresztą wszystkie kluby prowadziły te sprawy. To może trochę teraz wraca, bo zaczynają się tak zwane Dni Dziecka w klubach. Pod patronatem Gdańskiej Federacji Żeglarskiej, która skupia te 4 czy 5 klubów gdańskich, są prowadzone te Dni Dziecka, gdzie ze szkoły czy z jakiegoś przedszkola nawet można przyjść po prostu popływać.
A państwo pamiętacie swoje początki, swoje pierwsze wejścia na jachty? Jak to było u państwa? To rodzice przyprowadzili panią Krystynę do klubu?
Ale w życiu rodzice. Mama się bała wody i właściwie głębiej do wody niż do kostek nie weszła.
Wiedziała w ogóle, że pani będzie chciała?
No musiała, to znaczy wiedziała. Ja przypuszczam, że sobie tak dość mało to potrafiła wyobrazić. Mimo, że to było powiedzmy no bardzo blisko domu, ale była zajęta domem, a nie była zajęta zastanawianiem się, czy ja do tej wody pójdę. Zwłaszcza, że no, rozpoczynałam pływanie, ale takie pływanie w pław z ojcem, który mnie pływać nauczył. No potem żeśmy razem wsiadali do kajaka i żeśmy kajakiem tam parę razy wypłynęli. No ale potem ojciec nie bardzo miał czas, mnie pływanie kajakiem specjalnie nie fascynowało, dlatego że to jest, no to się trzeba napracować. Ja potem tylko raz zrobiłam jeszcze wycieczkę taką kajakiem, ale już na studiach. No ale był w pobliżu klub Ligi Morskiej, bo ja wiem czy to był klub, to się nazywało Liga Morska i tam no, była grupa młodych ludzi, był instruktor. Ja tam poszłam, to było powiedzmy no nie bardzo moje środowisko, dlatego że ja byłam już z ogólniaka, to byli na ogół chłopcy ze szkoły zasadniczej, ale to było fantastyczne towarzystwo, myśmy się bardzo szybko zaprzyjaźnili i tam rozpoczęłam żeglowanie na jednostce, którą bym polecała zawsze, a nazywała się DZ-a, wiosłowo-żaglowa. Z tym, że na wiosłach to myśmy rzadko pływali, natomiast na żaglach tak. No jest to taka jednostka, której opanowanie i żeglowanie na niej jest właściwie najlepszą szkołą dla początkującego żeglarza, no bo to jest niezręczne, niewdzięczne, to trudno manewruje, ale jak to się na tym nauczy, to tak już źle po tym nie jest. Ja właśnie zaczynałam na jeziorze i właśnie na DZ-ach. To było na jeziorze Derwenckim w Ostródzie, bo myśmy mieszkali w Ostródzie. I tam właśnie zaczynałam. No tam, potem ta przystań zamieniła się na przystań Ligi Przyjaciół Żołnierza, jak Liga Morska została zamieniona na Ligę Przyjaciół Żołnierza. No a potem to tam był jeszcze jakiś taki klub kolejarz, ale ja wyjechałam szybko do Gdańska, także tam te przekształcenia już potem mnie nie dotyczyły.
A pan, panie Wacławie?
No ja przyszedłem na Politechnikę na Wydział Budowy Okrętów i tu było, że tak powiem, do dobrego tonu wśród studentów Wydziału Budowy Okrętów było należenie do klubu. Był wtedy Klub Morski AZS przy Politechnice Gdańskiej, to się chyba nazywało. Tak, Klub Morski AZS przy Politechnice Gdańskiej. No i tu zaczynałem żeglarstwo po prostu od razu od żeglarstwa morskiego. Oczywiście zaczęło się od tego, że trzeba było najpierw przejeździć przez około tam powiedzmy 10 czy 12 niedziel na robotę przy jachtach. No a potem łaskawie w końcu gdzieś człowieka zabrali na zatokę pierwszy raz. Potem gdzieś tam jeszcze, no i tak już to wsiągłem w to towarzystwo.
Ale te roboty przy jachtach to rozumiem takie czarne roboty, skrobanie, malowanie, czyszczenie, to dużo osób na tym odpada właśnie.
Nie, przyjeżdżało bardzo dużo osób, to na ogół wtedy klub liczył od wtedy w granicach 200 członków, potem się rozrosł w latach 70 do 400 prawie. No ale to w tej chwili się bardzo zmieniło i studenci raczej, że tak powiem, niechętnie zjawiają się w klubie.
No właśnie o tym mówię, że w tym czasie, dzisiaj, jakby wszyscy są przyzwyczajeni do tego żeglarstwa takiego czystego, błękitnego, białego, natomiast pojechanie do klubu z założeniem kombinezonu roboczego, ciężkich rękawic i kilka godzin pracy przy jachcie, to nie wiem jak to teraz wygląda. Macie
Państwo ogląd, będąc w Waszym klubie? Jest to chętnie robione?
Problem jest jeden. Na dobrą sprawę w tej chwili nie wypracował się nowy model klubu. To są kluby armatorskie, praktycznie mówiąc armatorskie. Klubów tego typu w poprzednim znaczeniu w zasadzie nie ma. Poza tym nie ma chyba takiej jeszcze atmosfery klubowej, jaka gdzieś kiedyś była, a może powiedzmy powinna być w tej chwili na wzór być może starych klubów angielskich, gdzie wszyscy chcą się spotykać, mają swoje jachty, mogą nawet nie mieć jachtu, ale chcą się spotykać, należą do klubu. Klub jest jakąś organizacją społeczną. My mamy jeszcze jeden problem w tej chwili taki, że nastąpiła w jakimś sensie dziura pokoleniowa. Czyli praktycznie mówiąc, w klubie są 60, 70, 80-latki, potem jest duża przerwa i zjawiają się 30-parolatki, 40-latki. Ale to powoli próbujemy to jakoś, że tak powiem, zlikwidować tą dziurę pokoleniową, bo to są inne zainteresowania, inne podejście do sprawy. Jeśli chodzi o sprawy remontowe, to każdy w tej chwili pracuje przy swoim jachcie. Albo ma pieniądze i komuś zleci, albo musi robić sam. No po prostu taka jest kolej rzeczy.
Między innymi dlatego to wygląda inaczej, bo praktycznie nie ma jachtów społecznych. Jachty są albo prywatne, albo ich nie ma. W związku z czym no raczej rzadko się zdarza, żeby tłum kolegów komuś pomagał. Oczywiście to jest przy akcjach takich zbiorowych jak stawianie jachtów na wodę, wyciąganie z wody czy jakieś takie prace. To jeszcze robi grupa. Ale tak, to każdy pracuje przy jachcie własnym, a nie własnych jachtów w zasadzie już nie ma.
I na koniec jeszcze raz wracamy do stoczni remontowej, a konkretnie na dok w remontowej Shipbuilding. Tam, jak Państwo wiecie, trwa budowa pierwszego żaglowca dla Algierczyków i budowa jest już coraz bliżej końca. Na nowoczesnej frygacie został zamontowany fokmaszt. Autorem projektu technicznego i koncepcji tego statku jest nie kto inny jak oczywiście Zygmunt Choreń, jeden z najwybitniejszych konstruktorów żaglowców na świecie. Dziś kłania się już Anna Rębas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc. Top to toe and tailbox. Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same.